Gdynia Główna Osobista.
Piotr Jacoń, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj moim gościem człowiek, który ma problem. Problem o wymiarach 5 na 9 metrów. Jechał z tym problemem do Mediolanu, ale choć go zaprosili, to zawrócili. Urodzony w Sopocie, edukacyjnie trafił do Gdyni, ale przez Hawanę na Kubie. Gdy w tej Gdyni trochę już pobył, to po latach stwierdził, że to był zaścianek i tu ciąg dalszy cytatu, zadupie intelektualne. Malarz, profesor Maciej Świerzewski. Dzień dobry.
Dzień dobry, Maciej Świerzewski.
No potrafi pan przywalić mocno.
Ale to pan też.
To cytatem przywalić.
Cytaty, ale to wie pan, jak to jest z tymi cytatami, ten człowiek się tego wypiera. Ja może bym na samym początku odpowiedział pani, która tutaj mnie zapowiedziała. No. Obraz dojedzie, a sąd ostateczny namaluje, bo jestem w trakcie przygotowania się do realizacji.
No dobrze, to pani rzeczywiście tak zapowiedziała, a ja dopytam jeszcze o sąd ostateczny na pewno. Ale zaczniemy od ostatniej wieczerzy, bośmy trochę z jej powodu się spotkali. Tak powiedziałem, że pan potrafi przywalić, ale to może dlatego panu przywalono w tym Mediolanie czy przed Mediolanem. Zaprosili ostatnią wieczerzę na Expo i właściwie wyprosili. To jak to?
Ale właściwie to oni sami sobie przywalili, a nie mnie, bo w gruncie rzeczy ten obraz dzięki temu jeszcze większą sławę zyskał. Ja, tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że jednak zostanie tam wystawiony w pawilonie polskim, dlatego że te wszystkie argumenty, z którymi ja się w tej chwili spotykam, są po prostu kłamliwe i nieprawdziwe. Ja zostałem zaproszony na Expo w grudniu przez prezesa Majmana. Wszystko było...
I wtedy ten obraz miał 5 na 9.
Wszyscy wiedzieli, jaki to jest
tak,
obraz.
Nie
poinformowano mnie nawet, że specjalnie na tym pierwszym piętrze zmieniono jakieś tam parametry. Dokładnie nie wiem, nie chcę w to wchodzić, bo tutaj każdy szczegół może być po prostu od razu inaczej zinterpretowany. Ale po spotkaniu w Parpie, 2 tygodnie przed otwarciem Expo, wszystkie rzeczy były ustalone, wszystko się zgadzało, obraz miał jechać, myśmy po prostu ustalili nawet drogę, którędy będzie wożony obraz na miejsce.
Nawet ciężarówkę chłodnie
tak,
pan
wszystko
zamówił.
Było zamówione. Ja przygotowałem to wszystko, bo te przygotowania trwały prawie 2 tygodnie, dlatego że na 1 maja to musiało to wszystko już być gotowe, stanąć. Nawet wysyłałem tydzień wcześniej do Parpu moje zdjęcia, fotokopie dowodu osobistego i stolarza, żeby się mogli spokojnie wjechać na terytorium.
No to sobie wszystko pan załatwił.
No wszystko, bo właściwie to wszystko było na mojej głowie. Ja im dawałem produkt gotowy do wystawienia. Zresztą sama idea, którą miał prezes Majman była, czy też komisarz, już nie wiem, jak oni tam się nazywają wszyscy, bo to są sami komisarze, prezesi, wiceprezesi. Była genialna, bo ten obraz się wspaniale wpisywał w tą całą ideę.
No w Mediolan się
tak,
wpisywał.
A po drugie, w Stoisku Watykańskim Tintoretto, ostatnia wieczerza, Rubens, obok jest ostatnia wieczerza, Leonardo da Vinci mój. Jeszcze zdaje się, że ktoś tam wystawia też ostatnią wieczerzę i sądzę, że...
No Świerzewski w dobrym towarzystwie by był.
Wie pan, jak ja malowałem ten obraz, to też...
To już byłem w towarzystwie.
Tak, po prostu, dlatego ten temat poruszyłem, który jest po prostu jednym z najwspanialszych tematów w historii malarstwa.
Towarzystwo pan lubi.
Tych
to
ludzi,
też,
którzy są na tym obrazie?
No,
to jest, wie pan, wielkie pytanie.
To było
pytanie.
Problematyczne, prawda? No, w pewnym momencie.
I wie pan, co jest najgorsze? Że ci ludzie to w większości tak się zachowają, jak ci apostołowie. Jak Chrystusa ukrzyżowano, to wszyscy zwiali. Kto tam został?
No dobra, a kto był Judaszem tutaj?
U nas? No, w moim obrazie?
No nie w obrazie, tylko w tej historii mediolańskiej.
Ach, to w ogóle właściwie, no jak no. To? No, główny szef, no przecież jest to... Absolutna prawda to, co powiedziałem. Przecież ja nigdy w życiu bym nie podważał telefonów tak wysokiej rangi urzędników, którzy mi przekazali.
Z Ministerstwa Gospodarki.
No, przekazano mi wyraźnie, jaka jest przyczyna tego wszystkiego. Po tym, jak wróciłem do domu, po prostu szoku lekkiego dostałem, no bo to jest dla mnie jakaś zabawa niepoważnych dzieci była. W dniu wyjazdu, przecież oni wiedzieli parę miesięcy wcześniej, co jedzie, jakich jest to wymiarów, ile to będzie kosztowało, jak to wygląda po tych ustaleniach technicznych. Kiedy mnie wstrzymano w drodze na lotnisko, pojechałem do domu, wyszukałem mojej nagrody Tutusa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki chrześcijańskiej, za ostatnią wieczerzę głównie, którą dostałem od prymasa Polski Józefa Glempa i wysłałem to do ministerstwa i do PAIS.
No i?
Nastąpiła straszliwa cisza, nikt nie odpowiadał. Potem się okazało, że wymiary nie odpowiadały. Bardzo przepraszam, to też jest kolejne kłamstwo, dlatego że 2 tygodnie wcześniej byłem z panią Kariną na rozmowach technicznych, wszystko było ustalone. było zielone światło.
Ale co więcej, przecież przebudowali pod kątem tego obrazu chyba, tak?
Ja przecież nie będę się boksował z ludźmi takiego formatu, którzy nie potrafią powiedzieć, przepraszam. Zrobiliśmy to. Ktoś miał, widzimisię, nie podobało mu się, albo ktoś kogoś napuścił.
No dobra, ktoś. Jest oficjalne oświadczenie ministerstwa w tej sprawie. Nie jest prawdziwa sugestia, jakoby ekspozycja obrazu w polskim pawilonie nie była możliwa z powodu obrazy uczuć religijnych. Ministerstwo Gospodarki zwraca uwagę, że to rozmiar obrazu, wysokie koszty jego transportu, ekspozycji i ubezpieczenia przesądziły o decyzji organizatorów i pragniemy podkreślić, że wicepremier minister gospodarki Janusz Piechociński na żadnym etapie nie był zaangażowany w ocenę estetycznych aspektów ekspozycji. No i to
wspaniałe oświadczenie, ale takich oświadczeń słucham ciągle przy różnych sytuacjach, które mnie mierzą. Po pierwsze, ja nie mam prawa podejrzewać, że urzędnicy wysokiego takiego szczebla kłamią, to jest jedno, i informują mnie o sytuacji nieprawdziwej. Po drugie, tak jak zaznaczyłem przed sekundą, wysyłałem to moją nagrodę, żeby potwierdzić, że to jest niemożliwe, żeby ten obraz obrażał czyjekolwiek uczucia religijne, przecież ja dostałem
jak
nagrodę
obraża, nie obraża.
Od prymasa Polski, i więc zadałem nawet chyba takie pytanie, czy jakaś zmiana w kościele nastąpiła, opcji czy widzenia, że to jest wszystko dla mnie jakąś paranoją. No wtedy się dowiedziałem właśnie o tym drugim aspekcie, nie chcę się to już powtarzać, co też jest po prostu nieprawdą. A po trzecie, jeżeli chodzi o wysokie koszta, to naprawdę największe koszta ja poniosłem, bo to całe te rusztowania, część przygotowania, ubezpieczenia i tak dalej, ja brałem na siebie i ja to załatwiałem. Także oni mieli produkt gotowy. A co chciałem zaznaczyć i podkreślić, ja za wypożyczenie obrazu i udostępnienie złotówki nie wziąłem. I nie chciałem brać. Bo uważałem, że idea jest piękna i niezwykła i w sumie dla nas, dla Polaków mogła być bardzo ciekawa. Ale niestety życie mnie uczy, że nie trzeba być naiwnym.
No to wyszło na to, a to Polska właśnie, taki bardzo polski ten pawilon się okazał.
No a pan się dziwi, że jak ja wróciłem z Hawany, powiedziałem, że to jest w dupie? Wtedy już jako młody człowiek, to zobaczyłem na świecie, jak to wygląda wszystko, jak można pięknie budować, jak można pięknie żyć, jak to jeszcze wszystko wtedy wyglądało w Hawanie. Jakie pałace pozostawały tam, jakie cudowne.
A to po co pan wrócił?
Ja byłem młodym człowiekiem, ale muszę przyznać szczerze, że przez lata się nie potrafiłem odnaleźć. Jedyną szkołą, w której się odnalazłem w sposób niezwykły i fantastyczny, to była trójka, trzecie liceum, które wspominam i za które tutaj chciałem tutaj podziękować, bo tylko dzięki temu, że spotkałem tam takiego dyrektora i takich nauczycieli, skończyłem w ogóle ogólnie, jak i dostałem się na studia.
No proszę, jak się dobrze zachował Maciej Świeszewski, bo to jest Gdynia główna osobista, to gdyński wątek jak najbardziej, ale nie, zanim o Hawanii, zanim o Gdyni, bo mamy do pogadania, naprawdę. Skończmy z tą ostatnią wieczerzą. Co dalej?
Dostałem propozycję od nich, żeby jakiś inny obraz wystawić.
Obrazek jakiś, tak, mniejszy. Obrazek.
Więc ja im powiedziałem, że bardzo przepraszam. Ja nie mam do nich zaufania. Zawiedli mnie w każdej płaszczyźnie. I jak ja mogę teraz na przykład wierzyć w to, że za moment nie powiedzą, że znowu jest coś nie tak. Za mały jest ten obraz, albo za duży, albo nie odpowiada treść tego obrazu, albo coś jeszcze, nie wiem. No, każdy wymyśli to, co będzie chciał. Ale nie, uważam, że ten obraz tam powinien pojechać i on się genialnie wpisywał w sam kontekst Expo.
I pojedzie.
I mam nadzieję, że pojedzie. A chciałem tutaj też powiedzieć, bo różne pogłoski krążą na ten temat i różne wersje, że szukanie argumentu, tak jak niektórzy zaczynają sugerować, że obraz może obrażać arabskich, bo to już do takiej paranoi doszło, arabskich kontrahentów, to chciałem powiedzieć, że Jezus jest uznawany jako prorok w islamie. Także panowie, bez przesady.
O Matko Boska.
No po prostu to jest jakaś... ja nie wiem, jak to określić. No. Wątek surrealistyczny i myślę, że Witkacy, gdyby to usłyszał, to by na pewno napisał jakiś utwór na ten temat, bo to jest fantastyczny pomysł na tragikomedię.
No, czyli w sumie artysta to nawet się powinien cieszyć, że to tak żyje swoim życiem.
Wie pan, co z tym obrazem, to są cały czas cyrki. Jedni tak, drudzy inaczej.
No jak namalował, to ma.
No tak, ale ja na samym początku powiedziałem, że zdaję sprawę z tego, że on będzie wzbudzał dużo kontrowersji, dlatego też, że to był obraz, który jak gdyby odzwierciedlał również moje rozterki, moje poszukiwania. Z tym, że zawsze zaznaczałem i zaznaczam to po latach, że jakiekolwiek dyskwalifikowanie, dyskredytowanie jakiejkolwiek religii nie leży w moim charakterze i w ogóle nie wchodzi w rachubę. Dlatego, że ja szanuję każdego duchowość człowieka, jego wiarę i to jest nietykalne dla mnie. Sztuka po prostu, jeżeli ma dotykać jakiegoś problemu, to nie dotyka problemów intelektualnych, które mogą być takie czy inne, bardziej wątpliwe lub mniej. Ja w moim obrazie zadałem się pytanie, czy jako artysta żyjący na przełomie XX-XXI wieku mogę sobie taką scenę obecnie wyobrazić przy całym napływie tych tabloidów, tego wszystkiego, co się dzieje, tych różnych jakichś dziwactw, które się pojawiają, no bo żyjemy w czasach po prostu zamętu duchowego nieprawdopodobnym. Proszę zobaczyć, co się dzieje, prawda? Jedni tak, drudzy tak. Niedługo myślę, że nawet będziemy brali śluby z żyrafami, także to będą dla artystów niezwykle...
Będzie co malować.
Będzie co, ale ja już to namalowałem, także po prostu czekam z przerażeniem, jeżeli to się ma spełnić, to lepiej nie mówić.
No dobrze, nie, mówić będziemy, to jest Gdynia Główna Osobista, to za chwilę do tej Hawany i do tego zaścianka naszego, gdyńskiego, także wrócimy.
Tu Gdynia Główna Osobista.
A w Gdyni Głównej Osobistej profesor Maciej Świeszewski, malarz, co ma problem 9/5. A ostatnia wieczerza to gdzie ona teraz?
Teraz stoi spakowana w Parku Naukowo-Technologicznym. A, gotowa stoi. Do wyjazdu.
Stoi, nawet nie wisi. Nie, nawet nie leży.
Nie ma takiego właśnie w tej chwili miejsca, jakiegoś takiego ostatecznego przeznaczenia, gdzie on mógłby wisieć. To, co Gras wyśmiał przecież wtedy naszych urzędników, że taki obraz, a stoi, prawda, niepokazywany publiczności. Co jest dla mnie przykre bardzo, bo w sumie namalowałem obraz, jest nierozłącznie związany z naszą historią i z Trójmiastem.
Oczywiście no postarał się pan, żeby był z Trójmiastem, co panu zresztą wypomniano.
Bez przerwy, no tak, tak. Ale niech pan pamięta o jednej rzeczy, że ja tutaj mieszkałem przez kupę lat. Tutaj były moje największe jakieś przyjaźnie. Myśmy się tutaj wszyscy wychowywali, dyskutowali, rozmawiali. I ja chciałem też w jakiś sposób tam uwiecznić tych ludzi. Oddać im jak gdyby taką...
A trochę mniejszy nie mógłby być?
Ja żałuję, że nie był jeszcze większy.
No jasne.
Nie, ja po prostu uważam, że to był strzał w dziesiątkę.
No to stoi, a nie wisi.
Ale będzie wisiał. Tak, tak jest w sztuce, że najpierw...
Najpierw sto...
Najpierw powieszą, a potem kochają.
No skąd panu się te wymiary takie wzięły?
No to było po prostu obliczane, przygotowywane. Tutaj chodziło o pewnego rodzaju proporcje i o określoną wielkość. Także to...
A może o cały... ego? A może o ego?
Wie pan, panu zaczyna tak mówić, jak moi przyjaciele tak zwani. Ego zawsze miałem duże podobno, ale ja uważam, że jestem tak pokornym człowiekiem, że to nie jest prawda. Bo proszę zobaczyć, siebie nie namalowałem na tym obrazie, tylko no, samych brawo. Moich tak zwanych przyjaciół, w cudzysłowie to mówię, uwieczniłem ich i cóż z tego?
I co ja z tego mam?
Co ja z tego mam? Biedaczek. Po prostu... No nie, no mam same kłopoty przez nich, bo gdybym innych umieścił, to bym miał same profity prawdopodobnie. No, ale trzeba mieć trochę odwagi i mimo takiego czy innego spojrzenia trzeba iść za głosem swojego serca i instynktu. I to zrobiłem.
A to bo... może się pan na sądzie ostatecznym odkuje?
Myślę w sensie finansowym? Nie odkuje się. Ani tu się nie. To nie dla mnie te profity, to tylko dla kolegów z określonych paczek. Ja ten obraz malowałem, jeszcze raz podkreślam, za darmo. Większość kosztów poniosłem też ja, malując ostatnią wieczerzę i nie sprzedałem go, dwukrotnie mogłem go sprzedać, bo uważałem, że ten obraz powinien być w Gdańsku, bo on jest wpisany w historię tego miasta. Ale, proszę pamiętać.
Ale co po nim w Gdańsku, jak on stoi?
No, wie pan, no bo to wynika z czegoś innego, że nie ma jeszcze jak gdyby takiego przyzwolenia polityczno, ja wiem, towarzyskiego. Muszą opadnąć emocje. Ludzie muszą spojrzeć na to tak, jak na przykład Kuspid powiedział, że on nie patrzy...
Po 10 latach nie opadły jeszcze?
Nie. No proszę zobaczyć, cały czas są emocje. No. Proszę pana, ja mam ile uzbieranych prawie ponad 300 artykułów ze zdjęciami ostatniej wieczerzy, gdzie jestem od... przepraszam, rozpocznę od satanisty prawie że po świętego. Także już nie wiem, kim jestem. Ale z zainteresowaniem to czasami się zwrócuje, bo to pokazuje paranoję społeczeństwa, w którym ja żyję.
No to znów wrócę. Sąd ostateczny. To może będzie ten moment, kiedy tylko ten malowany sąd ostateczny, tak? Nie sięgam jakoś za
ale daleko. Ja myślę, że pewna grupa ludzi boi się chyba tego obrazu po tej ostatniej wieczerzy, żeby on w ogóle nie został zrealizowany, ale ja powiedziałem sobie, że ja go zrealizuję po trupach. Niestety i tak jak w ostatnią wieczerzę zrealizowałem, mimo tego, że był taki moment, kiedy już się zakładano, że tego nie zrobię, tak tutaj jestem coraz bardziej zdeterminowany, bo czasu coraz mniej, a jednak pomysł, który mam, jest, wydaje mi się, fantastyczny. I to, że to będzie wydarzenie też intelektualne, to jest również zburzy ludzi, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Sąd ostateczny zawsze mnie fascynował. Zresztą książka, utwór Dantego leży przy moim łóżku. To jest po prostu dla mnie prawie że jak Biblia.
Nie miał pan czego położyć przy łóżku? No dobra, okej. Ale...
Jeżeli chodzi o łóżko, to się nie będę wypowiadał, ale...
Piekło, to piekło.
Na razie najbardziej czytuję piekło. Proszę mi uwierzyć.
No, a ma pan jakiś kandydatów do piekła?
No, ja tam pomieszczam chyba całą tą elitę.
No i wtedy się zacznie.
I wtedy się... Znaczy... A teraz nie żartując. Moją ideą jest pokazanie tego tematu zupełnie w nowy sposób. Tak zresztą jak wieczerze proszę pokazałem. W sposób bardzo nietypowy. Nikt mi nie powie, że ktokolwiek namalował to, taki obraz, jak ja namalowałem. To zresztą Kuspid powiedział tutaj w Radio Gdańsk. Ja pracowałem nad ideą Sądu Ostatecznego przez dobrych parę lat. Czytając książki, oglądając obrazy, jeżdżąc po świecie, studiując, robiąc wykresy matematyczne. I jestem do tego przygotowany, bo mam właściwie zrobione wszystko, tylko powinienem usiąść i zacząć robić. Zwróciłem się w Sopocie do pana prezydenta Karąskiego o zamianę pracowni, żebym mógł zrealizować te swoje obrazy. Obok jest na Westerplatte przecież pusta pracownia. Czekam 2 lata, jakoś nie dostałem odpowiedzi, a w międzyczasie moi koledzy wszyscy podostawali pracownię. A niektórzy nawet sobie posprzedawali domy, żeby tylko mieć nowe. Taki to jest świat, widzi pan, ale...
No to już jeden na liście do piekła jest. Dobra, to słucham dalej.
Muszę powiedzieć, że...
Ja wam pokażę, ja wam namaluję.
Jak tak dalej jeszcze porozmawiamy, to już nigdy tego obrazu nie namaluję, ale nic. Mam nadzieję, że...
No dobrze, a na jakim etapie pan jest?
Ja mam przygotowany po prostu cały rozrysowany obraz, szkice, koncepcje, cały układ. Mam przygotowane nawet część, 2 płótna wielkie do tego. Mm-hmm.
Wielkie,
główne skrzydło.
Wielkie, czyli?
To jest 6 prawie metrów na prawie 5 metrów. Ponad 6 metrów to jest główna jak gdyby nawa, główne skrzydło. I 2 będą boczne. To będzie sąd ostateczny, niebo i piekło.
No czyli tak wymiarowo.
Ale wie pan, a propos, wracając na sekundę do Karąskiego, naprawdę takich postaci jak on, to jest pełno tutaj w tej rzeczywistości. Także on jest jeszcze taką miałką postacią w całym tym kontekście.
A, że za słabo pan powiedział przed chwilą. To teraz pan...
ja się jestem po prostu totalnie rozgoryczony na tego człowieka, bo wie pan, jednak ja wiele rzeczy zrobiłem. Zrealizowałem szpital ze studentami wspaniały, złotówki też nie wziąłem. Ciągle to pozaznaczam o tych tak zwanych prawach finansowych, bo widzę, że tutaj w tym kraju to tylko trzeba o tym mówić i to podkreślać na każdym kroku, bo się dowiaduję, jakieś ja to pieniądze dostałem. Proszę pamiętać też o na przykład artystycznej podróży Hestii, prawda, którą przez 10 lat prowadziłem między innymi z prezesem. Był to też mój pomysł. Wspólnie żeśmy zrealizowali ideę, która była fantastyczna. Ile osób kapitalnych wyjechało do Nowego Jorku na to stypendium. Ja działałem społecznie przez 20 parę lat w Fundacji Chodowieckiego z Grasem, gdzie przyznawaliśmy artystom polskim stypendia po 10-20 tysięcy euro nagrody. Wiele rzeczy robiłem, chyba, które też zasługują na jakieś uznanie. Przepraszam, że to mówię w tej chwili, ale widzę, że ja muszę w ten sposób mówić, bo inaczej człowiek nie ma żadnych szans. I teraz, po tylu latach pracy, ja się zwracam o możliwość zrealizowania rzeczy, które pozostaną tutaj. Ja tego nie robię na sprzedaż, ja to chcę zostawić w którym mieście. To będzie historia nowa. To ja się spotykam po prostu z takimi kłodami, ja tego nie pojmuję. Ale za to ci ludzie, jak kiedyś są wybory czy inne, jak proszą o to czy tamto, ja zawsze staram się zobaczyć tylko te dobre cechy wśród tych ludzi. A teraz zaczynam widzieć tylko niestety trochę inaczej.
Piekło, niebo.
Może takie życie jest może. Ale wie pan, wracając na sekundę do tego sądu.
Ale robię historię. To jest...
Ale ja mam tego świadomość. Niech pan popatrzy na jedną rzecz. No. To, co się dzieje wokół Ostatniej Wieczerzy. Powieść Pawła Chile, film, muzyka Możdżera, książka Niedautowskiego, mój album wspaniały, który dostał nagrodę roku, najpiękniejszy album roku. Teraz płyta wychodzi nowa, Rudzia, z muzyką do Ostatniej Wieczerzy. Wiele innych artykułów. Gdy cały nie? czas to wszystko się kitwasi i jest cały czas
dyskusja. Gdynia Główna Osobista Pokorna. Maciej Świerszewski. O Hawani nie powiedzieliśmy i o Zaścianku nie powiedzieliśmy.
Hawana to jest moja druga ojczyzna, kocham. To jest moje marzenie, ale wie pan, co jest jak z miłością. Po tych 50 latach się nie patrzy na swoje stare miłości, bo człowiek może dostać zawału i zwątpić. Nie obrażając nikogo, oczywiście siebie tylko.
To odpoczniemy na chwilę.
Dziękuję.
Ale wrócimy. Gdynia Główna Osobista.
Tu Gdynia Główna Osobista.
A w Gdyni Głównej Osobistej profesor Maciej Świerszewski, urodzony w Sopocie, edukacyjnie trafił do Gdyni przez Hawanę na Kubie. No to teraz o tym porozmawiajmy. Może od Sopotu zacznijmy. Urodzony w Sopocie, to zazdroszczę, bo to rzeczywiście nie każdy mógł.
Znaczy to było oczywiście przypadkiem, bo moi rodzice po wojnie tutaj się znaleźli. Ojciec poznał moją mamę w Sopocie i zamieszkaliśmy w takim domku, który jest przy zakręcie Malczewskiego 869. Znaczy warunki były koszmarne. Bo jednak
przy cmentarzu.
Idąc w kierunku cmentarza. Mhm. Taki dom w dole, teraz zdaje się, że jest przeznaczony do rozbiórki. Spędziłem tam chyba jeden z najcudowniejszych momentów w moim życiu. Na łonie właśnie przyrody. W otoczeniu trzech rodzin niemieckich, bo tam cztery rodziny mieszkały. Jedyną polską rodziną byliśmy my, a reszta po prostu to byli Niemcy, którzy mówili zresztą po niemiecku. Ale bardzo dobrze z nimi potem żyliśmy, zaprzyjaźniliśmy się nawet. Ale to były okresy takiej właściwie nędzy, biedy. Ojciec po prostu nie mógł w tamtych latach, jeszcze w latach 50. Pokazać tego, co potrafi. Był człowiekiem bardzo mądrym, zdolnym, nie pochodził z takiej rodziny, jakiej trzeba, więc był raczej totalnie na uboczu. A po 56 roku, kiedy nastąpiła ta odwilż, to zorientowano się, że tata zna cztery języki, jest bardzo mądrym człowiekiem.
I może się przydać.
I może się do czegoś przydać. I ojciec prowadził właśnie te wszystkie negocjacje w sprawie transportu kontenerowego.
Czyli w Gdyni pracował?
W Hartwigu. Tata po prostu w Hartwigu pracował, zajmował się spedycją międzynarodową. Był wybitnym specjalistą międzynarodowym w tej dziedzinie i tworzył spółki międzynarodowe, które potem obsiadowali różnego rodzaju dygnitarze, którzy się na tym bardzo intratnie wzbogacili, jakby to powiedzieć, dorabiali, czy też rozwijali. Ale ojciec był idealistą niezwykłym i zawsze wierzył, że dla kraju trzeba coś zrobić, pozostawić. Może za mało patrzył na stronę materialną, co odziedziczyłem po nim, co jest przekleństwem moim, jak twierdzą członkowie niektórzy mojej rodziny.
Nie, ale źle nie jest.
Nie, ale wie pan,
mogło być lepiej, to wiadomo.
Oczywiście, że tak. Ja nie narzekam, uważam, że życie moje jest i było fantastyczne pod wieloma względami, mimo różnych zlotów, upadków, ale życie miałem bardzo ciekawe. Poznałem fantastycznych ludzi, ciekawych. Chociażby jak w Hawanie byliśmy. Ale
no właśnie, no to, bo Hawana. Ojciec pracuje w Gdyni i nagle postanawia... Tak?
Nie, to było zupełnie inaczej.
Czy propozycję?
Ojciec opracowywał ten system kontenerowy i dostał zaproszenie z ONZ-u, że miał wyjechać jako tam ekspert, specjalista, ale niestety byliśmy już nawet spakowani w 57, czy nie, 58 to było. I ojciec po obozie miał przeszczelone płuco i odma mu się samoistno. Często, gdyby, znaczy ja nie jestem lekarzem, więc nie wiem, jak to określić. Otwierała, czy powracała. No i na dwa dni przed odjazdem ojciec wylądował w szpitalu. I wówczas potem nastąpiła jakaś taka zmiana koncepcji, że tworzono spółkę międzynarodową Expedia Cuba i tata, jak gdyby wyjechał, organizować to do Hawany.
Czyli on najpierw sam pojechał.
Tak. I zawsze mówił potem po latach, jak ze mną rozmawiałem, jakie to szczęście, że nie pojechałem wtedy tego Nowego Jorku. Co w tym Nowym Jorku jest? Bo potem pojechał. I w World Trade Center tworzył firmę wielką Amerpol na 22 piętrze i tam przez lata pracował i realizował różne projekty międzynarodowe. Ale wracając do Hawany.
Do Hawany.
Więc
właśnie.
To dla mnie, jako myśmy mieszkali w tym Sopocie, w tym wszystkim, w tej, no właściwie to było takie prymitywne. No to w ogóle lepiej o tym nie wspominać, bo to był czas...
Łazienka była?
Nie, tam to w ogóle była makabra po prostu. Lepiej nie chcę do tego wracać. Aczkolwiek to są bardzo ważne lata dla mnie, jako człowieka, który wtedy mnóstwo czytał, żył bardziej chyba w świecie wyobraźni, w tej rzeczywistości, która panowała. No i pamiętam, była taka jeszcze piosenka, Kuba jak wulkan, gorąca. Tak, ja pamiętam tak. To dzisiaj doskonale, jak w radiu to leciało, jak to na wyobraźnię mam niesamowicie działo. I potem okazało się, po roku jedziemy na Kubę, co było dla mnie jakąś taką w ogóle prawie, że paranoją.
No i to jedziecie rodzinnie, tak?
Tak,
to
z mamą jest... i z rodzeństwem wyjechaliśmy. Ojciec już wcześniej był. No jak tam przyjechałem, to po prostu doznałem takiego szoku, olśnienia. Te kolory, to piękno, to ten rozmach, to wszystko, te samochody, prawda, to wszystko jeszcze na początku działało. Blokada nastąpiła, jak myśmy już wyjechali z tej Hawany. To było coś niebywałego. I ci ludzie, tacy radośni, wesoli, czyści, zadbani, no w ogóle, no, ja przepraszam, że będziemy o tym zadupił, ale to było to coś tak wspaniałego. No i te dziewczyny, jakie piękne,
no, kobiety
w szkole.
Właśnie. Mhm.
Na jakim poziomie, no, ogólnie, do którego, znaczy, to szkoła podstawowa, w której ja chodziłem.
Ale to dziewczyny ogólnie, przepraszam,
znaczy,
bardzo, o jakim poziomie mówimy?
Ta szkoła podstawowa już piąta, szósta klasa, to jak ja byłem, to były osoby prawie dojrzałe. Mnóstwo przyjaźni zawiązałem w tamtych czasach. To był raj, to był naprawdę raj dla mnie.
Ile to trwało?
4 lata ponad.
Miał pan ile lat?
Ja wyjechałem w szóstej klasie szkoły podstawowej, a wróciłem do ogólniaka.
Mm-hmm.
Do ogólniaka, najpierw do dwójki na ulicy Wolności. Jeszcze wtedy była dyrektorką pani Tymecka. To było fantastyczne liceum. Tam poznałem mnóstwo ciekawych ludzi. Właśnie Mirek Gronicki, z którym chodziłem do jednej klasy. Benio Kwant, wybitny specjalista, chemik, profesor. Bardzo ciekawi ludzie tam byli. No potem niestety musiałem opuścić tą szkołę.
A co to znaczy niestety musiałem opuścić tę szkołę?
Ach, lepiej nie powtarzać.
Nie, no, ale lepiej powiedzieć.
Różne sytuacje. No,
nie, bo powiedzmy, że pan wrócił z tej Hawany po tych tam 4 latach i wrócił no, sam z siostrą, tak?
Tak.
Rodzice zostali
tak,
tam.
Tak, i myśmy sami mieszkali, więc byliśmy troszeczkę tacy rozbestwieni, a po drugie...
Ale żadnego dorosłego z wami nie było?
Ciotka była, ale szybko zwątpiła, nie wytrzymała tego wszystkiego i na tym cały dramat, albo nie dramat polegał. No i rozpoczęła się ta szkoła, ten ogólniak, terror potworny, co tam się działo, to lepiej nie mówić. Ja, który po prostu raczej patrzyłem na tą rzeczywistość, może już bardziej tak artystycznie, bo zawsze chciałem być tym artystą. Czułem, że chyba będę artystą.
No to po dziadku. Też.
No, no, w mojej rodzinie było dużo ludzi, którzy zajmowali się sztuką. Aleksander Świerzewski, Ślewiński.
Mm-hmm.
Ja zostałem wychowany zupełnie w innej jakby tradycji i poszanowaniu dla tego wszystkiego. No i czym jest sztuka i kultura?
Mm-hmm. I po tej kolorowej Hawanie...
Szarość, rzeczywistość, ten trochę taki...
Za czym kolejka ta stoi? Po szarość.
No niestety, to takie było, prawda? Ale... Wspominam to też z wielkim rozrzewnieniem, bo jednak wytrwałem tam te 2 lata. Po 2 latach musiałem tą szkołę puścić.
Raz wrócę do określenia, musiałem tę szkołę opuścić. Wywalili pana?
No w sumie tak, no niestety taka prawda. To niestety, że to mój syn usłyszał, bo to potem powie mi, że opowiadam nieprawdziwe wersje. Przepraszam, jeśli pan nie zmusza do wynurzeń na ten temat, bo wolałbym, żeby on takich doświadczeń nie miał. Ale,
czasy były inne, powiedzmy
ale
sobie.
Ale wspaniałe to były czasy. Naprawdę. Myśmy żyli tym, co, prawda, Beatlesami, Rolling Stonesami, tymi nowinkami.
Ale czyli uczyć się panu nie chciało?
Wie pan co, fascynowała mnie chemia. Uczyłem się potem, prawie że z tą chemię właśnie wyleciałem ze szkoły, bo mnie tak znudziła, kiedy przerobiłem ten cały materiał. A po drugie... I w Hawanie poznałem trochę innych nauczycieli, oni mieli inny stosunek do uczniów, zupełnie. To był stosunek bardziej partnerski, nie rozkazująco, prawda, sekujący, tylko po prostu to było bardziej takie wszystko przyjacielskie, trochę inne. No. I potem w tej trójce się znalazłem, za co dziękuję Bogu, że taka szkoła w ogóle istniała, bo to jest cudowna, wspaniała szkoła.
Dwójka to było ile lat? 2?
Tak, a potem 2 lata również
w trójce.
I tam zrobiłem maturę. Nie mogę powiedzieć, że byłem wybitnym uczniem. Naprawdę, no nie to tylko po prostu czasami po nocy.
Mniej się pan buntował tam?
Nie, tam było towarzystwo bardziej na ludzie i właściwie to nie było takiego terroru. To był taki w sumie odrzut różnego rodzaju ludzi, którzy gdzieś jeździli po świecie, wracali. Trochę mieli inne spojrzenie.
Bananowi.
Bananowa młodzież, tak. No, na pewno tak to można powiedzieć. Tam właśnie Maciek Klausner był, Rzemojtel, razem chodziliśmy, Teichmann, no po prostu wspaniali ludzie. Część ludzi wyjechała w 68 roku potem poza Polskę. Dużo przyjaciół potraciłem, ale tam był kapitalny ferment, taki zupełnie innego rodzaju. Wspaniała szkoła. Mówię zupełnie poważnie. Wspominam...
Nie, okej, okej.
I jak kiedykolwiek jestem w Gdyni, przechodzę, to po prostu aż serce mi się ściska i właśnie dziękuję Bogu, że mogłem tak kapitalnych ludzi tam spotkać.
Ale to ta kapitalność to raczej po szkole czy w szkole?
W szkole.
Też?
Też w szkole, nauczycieli, którzy po prostu byli naprawdę... Profesor Neumann, która matematyczka, pani Pietrzak, nie wiem, chyba już nie żyje, która miała pełną dozę wyrozumiałości dla mojego... już nie wiem, jak to... niedouczenia matematycznego, jeżeli chodzi o pewne dziedziny, bo geometrię z kolei bardzo lubiłem, ale inne dziedziny matematyki były mi zupełnie obce i wzbudzały we mnie jakąś taką, no, wręcz niechęć. No, ale potem musiałem się trochę dokształcić w tym wszystkim. Także zawdzięczam i bardzo w sumie wiele.
A dlaczego Gdynia?
No bo z tej Rudery przeprowadziliśmy się do Gdyni. Ojciec dostał mieszkanie w wieżowcu, trzypokojowe, z łazienką, z gazem i tak dalej.
Cywilizacja.
Cywilizacja.
No, a to gdzie to było?
Warszawska. A. Ulica Warszawska, Gdynia.
I długo w tej Gdyni mieszkaliście?
No parę lat. Potem ojciec wjechał już do Stanów, bo ciągle wjeżdżał, jakieś tam tworzył te spółki. Dzięki temu ja też często tam wjeżdżałem. No i tak to się stało, że mogę powiedzieć, że jestem człowiekiem trójmiasta, bo urodziłem się w Sopocie, mieszkałem w Gdyni, studiowałem w Gdańsku i mieszkam w tej chwili, właściwie jestem zameldowany w Sopocie. Jestem nadal sopocianinem. Jestem zameldowany w Sopocie na obrońcy Westerplatte, gdzie mam tą właśnie nieszczęsną pracownię 30-metrową. Przy moich formatach jest to jakaś tam ironia, prawda? Czy nie? Ale Sopot jest moją...
No to już ostatnia wieczerza ma 45 metrów.
No tak, ja malowałem w kościele świętego Bartłomieja. Ale teraz nie mam żadnego miejsca na zrealizowanie tych moich obrazów. Ale Sopot jest moją taką ojczyzną, którą kocham. Aczkolwiek nie zgadzam się z tym, co się w tej chwili dzieje tam.
A no właśnie.
Bo to te dawne lata, ten Kanada, prawda, chodzący ci artyści, twórcy, spatif, to miało troszeczkę inny wydźwięk. To nie było takie pseudo-plastikowe.
Tak,
nie,
pan tak narzeka?
Ja kocham, ja nie narzekam, przecież ja jestem optymistą, czego nie widać. Nie słychać. I to jakim? Ale ja mogę po prostu powiedzieć też, że nie wszystko, co za dawnych czasów było złe, wręcz odwrotnie. Spatif był miejscem fantastycznym. To myśmy się wszyscy spotykali. Naukowcy, artyści, aktorzy, aktorki. To był niebywały tygiel. Proszę mi wierzyć, to tam dostać się to był problem. W tej chwili czasy się tak zmieniły, że to jest problem dla artysty dostać się do Spatifu. Widzi pan, jak to się wszystko zmienia. I pan powie, że ja narzekam. Nie. Patrzę na to czasami z takim, no... Ja wiem, jakby to powiedzieć, no...
Dystansem.
Bo wie pan, jak człowiek jeździ po świecie, a ja mogę powiedzieć, że cały świat prawie zjeździłem.
No dookoła świata też mam
pojechał. Tak, pojechałem podróż dookoła świata.
Lat 41. Zrzucam wszystko.
Ale to było genialne. Naprawdę to tak przewartościowało mój stosunek do mojej przyszłości, że wróciłem innym człowiekiem. Ale jak się popatrzy na to z perspektywy, załóżmy, czy Chin, czy Afryki Południowej, czy z jakichś innych cudownych miejsc położonych nad morzem, no to o czym my mówimy, no? Przesadzajmy.
No to po co pan tu siedzi?
Ja jestem chyba masochistą jednak, wie pan? Naprawdę. A po drugie, to zawsze wiem, że widocznie to, co tu się dzieje, jest pożywką dla moich obrazów, bo jednak ja wtedy się buntuję, dostaję szał i zaczynam coś tworzyć. A tak jakbym na laurach spoczął, to co moim kolegom zawsze mówię. Gdybyście mnie głaskali, wynagradzali, nagradzali i tak dalej, to ja bym niczego w życiu nie zrobił, on spoczął na laurach, taką mam naturę. A jak mnie kopiecie, to ja po prostu pracuję i haruję.
Czyli wielkie dzięki Piechocińskiemu, Karnowskiemu też, że pracowni nie daje. No bo jakby dał, to za łatwo by było.
Ale powinien mi dać, bo słowo ja jest słowem i naprawdę no, już tylu osobom dał, które wcale nie są jakby to powiedzieć.
No. Nie, powiedzmy to. No. Są słabsze, tak?
Gorsze. Nie, ale
mniejsze obrazy
ma były. Przepraszam, ale jestem człowiekiem Sopotu. Tu się urodziłem. Na obrońcy Westerplatte się urodziłem. Chyba moja postać jest znacząca w kulturze tego miasta, prawda? Stworzyłem wiele rzeczy wspaniałych, niezwykłych i na Boga trochę więcej pokory.
Ale bo no to ciekawa kropka była. Awe ja, więcej pokory. Wy oni. No trochę tak. A kiedy się w panu malarz obudził?
Od dziecka. Tak? Od najmłodszych lat. Malowałem, rysowałem mnóstwo.
A to w Hawanie pan malował, rysował?
Też rysowałem. W Hawanie miałem cały pokój przeznaczony tylko na gabinet, w którym miałem różnego rodzaju zbiory swoje morskie, które wyławiałem, zbierałem te kraby z kamilin i tak dalej, rysowałem, zeszyty prowadziłem, książki na ten temat. I był
ma
taki...
pan coś jeszcze z tamtego czasu?
Mam. Teraz przygotowuję do wydania moje dzienniki. O. To będą 2-3 tomy.
No proszę.
Pierwsze zapiski były właśnie jeszcze, kiedy byłem małym dzieckiem, w Hawanie rysunki. Chcę to wszystko pokazać. Tam dosyć dużo jest na temat moich myśli, zwątpień i myślę, że pan wtedy zobaczy, jeżeli pan zechce, to przeczytać rzeczywiście, bo to nie będzie takie też trudne przebrnięcie przez paranoję mojego życia, że mimo wszystko jestem wielkim optymistą. Bo po tych różnych ciosach, które mnie w życiu spotkały...
kubańskim mógł być optymistyczny.
Bardzo, ale wie pan, właśnie moje życie to jest tak jak Hawana, powrót. To są takie jakieś sinusoidy raz u góry, raz na dole. I w życiu, i we wszystkim. Że spotykają mnie rzeczy fantastyczne, a potem wręcz odwrotnie ciosy. Ale wiem jedno, że to też buduje człowieka i też mnie jako artystę, prawda?
No, może pan ma wpływ na te ciosy też. Bo tak pan mówi,
czasami się zastanawiam, czy to ja sam nie podświadomie reżyseruję tego.
Właśnie.
I tutaj zbliżamy się do filozofii hinduskiej, prawda, która jest fascynująca. Ale jeżeli wierzymy w opatrzność z kolei chrześcijańską, to Bóg każdy wybrany...
Takie rekolekcje, prawda? To są, się zrobiły. No nie.
Nie, no, ale się śmieję oczywiście, prawda. No, ale różnie to w życiu bywa. Niezbadane są wyroki i przeznaczenia. I zobaczymy jeszcze. Może jednak zrealizuje ten sąd ostateczny. Ale wracam na chwilę do tych dzienników, gdzie jest wiele rzeczy, które przemilczywałem, które były dla mnie też jakąś taką walką wewnętrzną, no, jeśli chodzi o pewne wartości, poszukiwanie tego sensu tutaj, w Polsce, w takiej, innej. Staranie, zachowanie się swojego ja, co też nie było takie łatwe. Proszę
mi wierzyć. A co pan rysował i malował tam w Hawanie?
W Hawanie jest same zwierzęta. Kraby, pejzaże.
A co to?
To wspaniałe były rzeczy, naprawdę. Do dnia dzisiejszego mam wyrzuty sumienia, bo złapałem ośmiornicę, którą uśmierciłem i jej wzrok, który mnie prześladuje do tej pory, to jak leżała w tym słoiku i właściwie, że ja jej nie wypuściłem, tego nie pojmuję, bo po prostu to stało się jakimś takim nawet nie tyle problemem, co wspomnieniem koszmarnym, że coś takiego mogłem zrobić, a...
I że ma pan coś takiego w swojej naturze.
Tak, i w sumie chyba nigdy więcej w życiu żadnego zwierzęcia nie uśmierciłem. Bo to jest straszne. Ale tamte czasy, te kolory, to piękno. Proszę mi wierzyć, to było coś niesamowitego.
A kobiety znowu wrócę?
Kobiety, wie pan, jak to było. Kiedyś, no, taką też książkę przygotowuję, rysunki erotyczne chcę wydać, ale mam problemy rodzinne.
Pan to ma, no.
Nie, bo ja dużo bardzo pracuję i... Mhm. Tam są aforyzmy na temat kobiet i tam jest takie moje powiedzenie, że życie z kobietą jest koszmarem, a życie bez kobiety jest piekłem. I to jak gdyby odzwierciedla mój stosunek do tego wszystkiego. Kobieta jest dowodem na istnienie chyba Boga, jeżeli można tak to powiedzieć. Bo to jest coś niezwykłego. Nikt mi tego nie powie. Chyba, że ktoś w swoim życiu spotykał same jędze. Ale to od niego to zależy. Czy spotka coś innego.
A u pana to jak było?
Słucham?
A u pana to jak było?
No mam nadzieję, że małżonka nie słucha. Ja prowadziłem dosyć bujne życie i się wcale tego nie wstydzę. Ja byłem po rozwodzie w latach 70. się rozwiodłem bardzo szybko i dopóki nie spotkałem mojej żony, to byłem człowiekiem otwartym na wszelkiego rodzaju kontakty i doświadczenia.
Otwartym i, na doświadczenie.
I nie żałuję tego. I nawet moich asystentów, kiedy szedłem po schodach, mówię, panowie, jak nie mieliście 200 kochanek, to co wy, co najmniej, to co wy możecie o życiu powiedzieć?
Cieszewski, bój się Boga. Sąd ostateczny maluje.
No tak,
wieczerze
ale proszę pamiętać, święty Augustyn też był człowiekiem, który wiele przeszedł, a dopiero został święty. To jeżeli ktoś jest święty od początku, to proszę mi wierzyć, na końcu staje się kanalią. Bardzo często. Proszę pozobaczyć na niektórych polityków, którzy byli ministrantami.
No, było paru.
I co się z nimi stało?
A pan żałuje czegoś? Bo tak pan mówi, nie żałuje, nie żałuje.
Żałuję tego, że... Nie
że mam... mi Karnowski nie dał pracowni,
ach,
to wiem.
To
ale...
ja on mi dał, po prostu wreszcie go ta refleksja...
najdzie.
Bycia tym ministrantem go najdzie i zrozumie, że popełnia diaboliczny błąd. Ale ja nie żałuję, wie pan, czego żałuję, że człowiek tak szybko się kończy, że Nie mam jeszcze przed sobą więcej. Nie, w tej chwili to już w ogóle to nie mam szans, po prostu bałbym się, kocham moją żonę i w ogóle nie chcę jej zdradzać, po co? Nie ma sensu to, a wiemy pewnie, jak to jest w życiu. Zdrada pociąga za sobą konsekwencje bardzo często nieprawdopodobne. To jest tak jak z nałogowym alkoholikiem. Nie pije, wypije drinka i koniec jest po nim.
Że jak mówię, ale nie wiem.
Pan ma złote życie, pan zazdroszczę, proszę mi wierzyć, że... Ale no, może na ten temat nie rozmawiajmy. No, pan mnie wytrącił po prostu z wątku, o czym ja mówiłem. O kobietach.
Generalnie
czego żałuję?
Tak mówimy, tak.
Żałuję tego, że właśnie że nie zrobiłem jeszcze tak, tego sądu ostatecznego, zdjęcia z krzyża. Paru rzeczy, które gdybym miał inne warunki do pracy, gdybym dawno to zrealizował. Ale robię. Tak jak powiedziałem, przygotowuję do wydania te dzienniki, przygotowuję do wydania książki, te akwarele na tematy takie bardziej związane z bezsensem niby życia. Tam jest kilkadziesiąt akwarelizmów z moimi takimi tekstami, rysunki. Wykonałem ostatnio naprawdę ogromną pracę nad rysunkiem. Realizowałem, to myślę, że tam z tych rysunków mam około 2000 nowych przez ostatnie parę lat. Także moje życie jest bardzo wbrew pozorom twórcze. I obok tego jeszcze pracuję na uczelni, gdzie prowadzę pracownię. Wspaniałych mam absolwentów. Przecież ci moi absolwenci robią kariery światowe. Na przykład Ania Wypych. Mm-hmm. Czy ta Juszkiewicz, Ewa na przykład ostatnia, czy naprawdę wiele innych. Dorota Borowska. Nie, po prostu mam cudownych absolwentów, którymi mogę się tylko pochwalić. Także widzi pan, nie jestem takim pesymistą. Są rzeczy, które mnie cieszą, ale wracam jeszcze na sekundę do tego, czego żałuję. Żałuję tego, że Bóg jest tak niedoskonały, że jest i że stworzył człowieka, że człowiek musi odejść. Tego żałuję. Świat jest piękny. I zawsze mówię moim studentom, korzystajcie z tego życia, zwiedzajcie, poznawajcie, czytajcie, zrozumcie to wszystko, bo świat jest niebywały. Każda sekunda jest wspaniała. Nie traćcie go na bzdury, na te pierdoły, mogę to powiedzieć, którymi czasami ja jestem obarczony, takimi właśnie jakimiś palantami różnego rodzaju, którzy mają jakąś satysfakcję, że gdzieś tam nogę podstawią i czuje swoją władzę, czy też, że on może coś zrobić. Nie, to się i tak przeciwko nim obróci. Proszę mi wierzyć. Ja w to wierzę, bo już doświadczyłem tego. Sam żałuję, że też jakieś błędy w swoim życiu popełniałem.
A jednak, ale takim przyciszonym głosem.
Tak cicho, żeby nikt nie usłyszał.
A na urodziny to czego panu życzyć, bo to za tydzień z hakiem?
Wie pan co? Jak największej ilości wrogów. Bo ilość wrogów świadczy o wielkości.
Artysta.
Czego może pan mi życzyć? Żebym zrealizował przynajmniej te trzy wielkie obrazy, które chcę zrealizować. No i zdrowia, bo to jest najważniejsze.
To zdrowie.
Dziękuję bardzo. A ja sukcesów panu życzę.
A, dziękuję. Ale to... Maciej Świeszewski, Gdynia Główna Osobista. A wie pan, kto za tydzień będzie? Powinien pan kojarzyć tę osobę. Pani Ewa Witkowska.
Moja, Boże, zapomniałem, mi powiedziała wspaniała...
Wychowawczyni.
Tak. Przepraszam. Wie pan, co to jest skleroza, widzi pan. Proszę. Czego też żałuję, że ogarnia mnie skleroza. Moja, no tak, ale... No, myśmy się pogodzili po dopiero... 40 czy 50 lat.
To o tym pogadamy.
O Matko Boska.
O tym pogadamy za tydzień. Zakończenie roku szkolnego będzie, więc pomyślałem sobie, że...
A to wspaniały człowiek jest. Z którym jak gdyby dialog wewnętrzny prowadziłem przez lata i uważałem, że ona mnie nie doceniła i to zraniło moją miłość, ego, jak to pan mówi, w potworny sposób, bo ona była mi bardzo bliska jako człowiek. Nie wiem dlaczego, ale z tych nauczycieli to pamiętam ją. A widzi pan, to zadziałała też ta podświadomość, że wypchnąłem ją, prawda, albo ukryłem swojej podświadomości. A to była bardzo fajna osoba, która mnie chyba nie rozumiała, ale miała prawo. Całkowite.
To o tym właśnie pogadamy, między innymi.
To Gdynia, Gdynia pan załatwił całkowicie.
No, to Świeszewski załatwiony, Ewa Witkowska za tydzień. Po informacjach, które o 12 w Radiu Gdańsk, Tomasz Olszewski, chyba do usłyszenia.